I w tej chwili bilansuje koszty z przychodami, spłaca kredyt zaciągnięty jeszcze przez mojego poprzednika w 2002 roku, kwotę ponad 4 milionów, w ciągu najbliższego roku ten kredyt też spłacimy. Znaczy kredyt jest zadłużeniem, bo tam chyba jeszcze około 600 tysięcy zostało, ale jest regularnie spłacane. No to jest jedyne zadłużenie, które mamy, to jest kredyt. Pozostałe zobowiązania to są normalne zobowiązania wynikające z bieżącej działalności, to znaczy zakupu terminowego, z tego, że na przykład za miesiąc czerwiec wypłatę płacimy 1 lipca i 10, no więc to jest, na 30 to jest zobowiązanie, ale my te pieniądze mamy. Także spłaciliśmy 14 milionów tego zadłużenia przez 5 lat dzięki, wydaje mi się, wyrozumiałości załogi przede wszystkim i braku takich roszczeń finansowych, jakie Państwo obserwowaliście w mediach w kraju. Kilka razy były ostre protesty. Nasza załoga wspólnie ze mną jednak porozumiała się i to było przyczynkiem do tego, że zadowoliła się mniejszym wzrostem wynagrodzeń i udało nam się to zadłużenie spłacić. Jesteśmy teraz w gronie 100 kilkudziesięciu szpitali na 700 w Polsce, które nie są zadłużone. Pytał się Pan o środki unijne. No więc tak. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego był, skończył się. Szpital składał dwie aplikacje. Jedną aplikację dotyczącą ucyfrowienia zakładu diagnostyki obrazowej, a drugą dotyczącą ratownictwa medycznego. Konkurencja była tak duża, a wówczas duży wpływ na podział środków miały osoby z Urzędu Marszałkowskiego, więc w naszym województwie środki unijne trafiły głównie do kilku z 18 szpitali marszałkowskich, bo szpital zarządza, przepraszam, kilku z 15 szpitali marszałkowskich. Także to w związku z tym posiłkowaliśmy się innymi środkami. Ekofundusz i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Pozyskaliśmy dotacje w kwocie około 800-900 tysięcy złotych i dobrze oprocentowaną pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W sumie to było około 1 200 000. Za te pieniądze wyremontowaliśmy spalarnię odpadów medycznych przy szpitalu, która po wejściu do Unii z racji zmienionego prawa i niedostosowania i tak dalej musiała być zamknięta i trzeba było unowocześnić od strony ochrony środowiska tą spalarnię. To 1 200 000. Pozyskaliśmy w ramach Polkardu, czyli programów ministra zdrowia, kilkaset tysięcy złotych na zakup różnego rodzaju sprzętu wpisanego w ten program. Ponadto z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskaliśmy środki dwa razy na doposażenie naszej rehabilitacji sprzęt. W sumie to będzie ponad około 100 tysięcy złotych. Ponadto z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych założyliśmy monitoring w szpitalu, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo pobytu pacjentów i pracy naszych pracowników, a przypomnę, że jest ich ponad 700, szpital jest czynny całą dobę, więc często do kradzieży dochodziło. Ukróciliśmy ten proceder, jest 50 kamer zainstalowanych na terenie szpitala, centrum jest, w którym osoby niepełnosprawne siedzą i pilnują naszego szpitala. Także otrzymaliśmy pieniądze na refundację wynagrodzenia 6 osób niepełnosprawnych plus zakup całego systemu. To było 140 chyba tysięcy na kamery i komputery, które to rejestrują i monitory. Jeszcze z innych środków wcześniej też otrzymaliśmy jakieś pieniądze, ale to teraz bym musiał sięgnąć, bo to jest 5 lat. No i oprócz tego, za co chciałbym podziękować, otrzymujemy co roku wsparcie ze strony organu prowadzącego, mianowicie strony starostwa. W tym roku jest to kwota 150 tysięcy na zakup mamografu. Przetarg jest ogłoszony i zapewne za 3 miesiące będzie nowy mamograf. Ten, którym badamy, panie, ma 10 lat i wymaga wymiany, bo to jest jednak narażenie na promienie rentgenowskie. Drugie 150 tysięcy dołożył nam pan burmistrz Finster, czyli urząd miasta, i 30 tysięcy dokłada szpital. Czyli za 330 chcemy kupić mamograf. Rozstrzygnęliśmy w ubiegłym tygodniu przetarg na zakup samochodu dostawczego do spalarni odpadów medycznych, specjalistycznego auta, 50 tysięcy dotacji z powiatowego programu ochrony środowiska. Szpital również uzyskał to w tym roku. W latach ubiegłych była to dotacja około 400 tysięcy złotych, która poszła do pracowników z tytułu odsetek za zaległości odsetkowe, niepłacenie 203 jeszcze sprzed roku 2003, kiedy zostałem dyrektorem. I tak co roku jakąś pulę starostwo przeznacza. Finansuje również starostwo szkołę rodzenia, której nie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia w żaden sposób, i każda z pań w stanie odmiennym może bezpłatnie, każda mieszkanka powiatu chojnickiego dzięki temu może bezpłatnie korzystać ze szkoły rodzenia przy naszym szpitalu. To też ukłon w stronę starostwa, gdyż ten program finansuje po raz trzeci, i też się dziwię, że Narodowy Fundusz Zdrowia tak podstawowej rzeczy nie finansuje jak szkoła rodzenia. Natomiast co do moich zabiegów. Panie radny, w 2002 roku, ja odniosę się tylko do lecznictwa szpitalnego, pominę wszelką działalność poboczną. Szpital pozyskał na leczenie pacjentów na oddziałach szpitalnych kwotę 15 milionów złotych. Wczoraj zakończyłem negocjacje na rok bieżący, i będzie to kwota 44 miliony złotych. 2002 do 2008. I nie chciałbym komentować tego, bo cyfry mówią same za siebie. 15 milionów, 44 miliony na samo lecznictwo szpitalne. Bez żadnych innych działalności typu ratownictwo, opieka specjalistyczna. Jeżeli to pana nie przekonuje o możliwościach negocjacyjnych, to ja poproszę porównać inne szpitale. Wszystkie dane dotyczące zawartych umów są danymi jawnymi, bo to jest grosz publiczny. Są zawarte na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. I bardzo proszę porównać na przykład szpital Kościelski 2002 do 2008, Lembor, Człuchów, bądź każdy inny z terenu kraju, jaki pan sobie wybierze, i popatrzeć, w ilu szpitalach taki wzrost przychodów nastąpił. W związku z tym możemy przyjmować większą liczbę pacjentów, bo my przyjmujemy 15,5 tysiąca pacjentów, a 1,5 tysiąca pacjentów jest hospitalizowanych w SOR-ze w trybie nagłym, jednodniowym, kilkunastogodzinnym. Czyli w sumie 17 tysięcy pacjentów hospitalizujemy, co nie jest mało. 60 tysięcy, to co powiedziałem, w poradni specjalistycznej, 18 tysięcy porad w SOR-ze, nie mówię o tych, którzy leżą na łóżkach, 8 tysięcy wyjazdów karetek w ciągu roku. To jest ciężka praca osób, także ja nie ze wszystkimi pana zarzutami się zgodzę. Są pewne obszary, które należy poprawić, po to jesteśmy, po to wdrażamy system zarządzania jakością, po to mamy ISO, po to mamy akredytację, żeby wdrażać działania korygujące, naprawcze, obserwować to, co się dzieje, obserwować otoczenie i cały czas poprawiać naszą działalność. Jeżeli chodzi o lekarzy zatrudnionych, na pediatrii jedna osoba, na neurologii trzy osoby, na okulistyce cztery osoby. Ja mówię o lekarzach. Na kardiologii dwie, na pulmonologii jedna, na oddziale chorób wewnętrznych jedna, na ortopedii cztery, na otolaryngologii trzy, w szpitalnym oddziale ratunkowym trzy, na oddziale ginekologii cztery, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej chyba około 10, ale bym musiał policzyć. Jak pan radny da mi 5 minut dokładnie nazwiska mogę panu radnemu również podać. I nazbiera się tego grubo ponad 30 lekarzy, którzy zasilili szeregi naszego szpitala w ciągu ostatnich 5 lat. Czy jeszcze przeoczyłem jakieś pytanie, do czego się nie odniosłem? Na to naprawdę, panie radny, nie wiem. Steve, to ty nie słuchający. Ale panie,
o przekazanie budynku.
Więc tak. Z tego co wiem, tak? Bo ja, jak powiedziałem, ja zostałem dyrektorem, jak inwestycja została ukończona. Pół roku po przeniesieniu szpitala. I z tego, i z tych danych historycznych, które wiem, to został wybudowany szpital, inwestycja została zakończona i zabrakło pieniędzy na ten budynek wolnostojący. Zabrakło pieniędzy na pralnię, bo przecież pralnia nie jest wykończona, budynek pralni, kuchni nie jest utynkowany. Przypomnę, że szpital był, inwestycja była realizowana ze środków centralnych i te środki się skończyły. I teraz należało, powiat miał znaleźć ileś naście czy ileś milionów złotych, bo to już było wtedy w gestii powiatu, żeby zagospodarować budynek tam, gdzie jest DPS, i żeby pokończyć inwestycję. Przecież podczas tej inwestycji nie zakupiono żadnego sprzętu na oddział otolaryngologii. Nie zakupiono żadnego sprzętu na stację dializ. Cała stacja dializ, jak była na starym szpitalu, została przeniesiona do nowego. Dopiero ja wymieniłem 8 nerek 5 lat temu, a teraz wymieniamy kolejne 8 czy 10 nerek. Przetarg jest w trakcie i będą pacjenci bezpiecznie dializowani. Więc tak. Ja miałem, a jeżeli chodzi o płatnika, to czy płatnik zapłaci za większą liczbę pacjentów pulmonologicznych, ja tych rozmów też nie prowadziłem, bo mnie tam jeszcze nie było. Ale z tego co wiem, to pulmonologia duża jest w Prabutach, w Chojnicach ma starczyć 30, tam jest chyba około 100 łóżek w Prabutach, na tej ulicy Kuracyjnej i pacjenci mogą dojeżdżać. I Narodowego Funduszu Zdrowia to nie obchodzi, ile jest łóżek w Chojnicach, bo musi utrzymać ten szpital w Prabutach i tam centrum pulmonologiczne duże, największe na teren województwa powstało i według płatnika każdy może dojechać. I to jest argumentacja urzędników, którzy tego nie widzą. Natomiast jaki ja miałem pomysł, bo ja miałem pomysł taki, żeby na jednej kondygnacji zrobić to, czego brakuje, a czego pan radny nie wymienił, bo tego nie ma w materiałach, a ja to widzę, to brak oddziału rehabilitacyjnego na terenie Chojnic. Bo w tej świetnej Kościerzynie też się nie można dostać na rehabilitację. Tam chyba się czeka dłużej niż na niektóre oddziały w chojnickim szpitalu. Proszę sprawdzić, wystarczy jeden telefon. Ja myślałem, żeby zrobić tam rehabilitację na jednym poziomie, na jednym poziomie miała być rehabilitacja ambulatoryjna na parterze, na jednym rehabilitacja oddział łóżkowy i na jednym pulmonologia kolejne 30 łóżek. I taki problem był dyskutowany, tylko nie było wówczas w tym 2002 roku trzecim, bo to było na początku, jak to było, to ta decyzja zapadła już. To było 2002, bo były wybory samorządowe, bo ja naprawdę nie chciałbym się wypowiadać, bo ja z boku stanę, tylko mówię to, co słyszałem. Ja taki pomysł miałem, natomiast środki do pozyskania na wykończenie i wyposażenie tego budynku były tylko pod Dom Pomocy Społecznej i to jeszcze ukierunkowany, bo to jest Dom Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym. I na to były pieniądze. I starostwo na to pozyskało pieniądze i dlatego to wytężyło i to funkcjonuje. Też potrzebna dziedzina życia społecznego i zdrowotnego. No natomiast te 33 łóżka pulmonologiczne muszą nam starczyć. Jest pełne obłożenie, to się zgadza. Ale myślę, że w przypadkach nagłych w stanie zagrożenia zdrowia czy życia, to przecież się nie martwi, bo możemy położyć jeszcze na oddział chorób zewnętrznych takich pacjentów. Co jeszcze pominąłem?
Dziękuję.
Myślę, ja, no to proszę bardzo.
Ja przepraszam, ponieważ tutaj rzeczywiście od dłuższego czasu zgłasza się pan radny Ramkowski. Proszę bardzo.
Przedłużamy dyskusję, jednego socjologa. Nigdy nie w tej firmie mówił, że mam walczyć z rolnikiem, chciałem robić to do sprawaku. Istotą rzeczy jest to, co się dzieje. Istotą rzeczy jest to, że nie możemy się dostać gdzieś do lekarza czy na oddział, jak ja niedawno doświadczyłem z moją żoną. I to jest istotą, która jest dla nas, a część technologiczna, przepraszam za określenie, panie dyrektorze, bo tak jak trzeba popatrzeć, pan to będzie robił przy pomocy danych innych środków. To jest pański problem, a nie nasz, pacjentów. Ja zmierzam do czegoś innego, czy pojawi się konkretne pytanie, czy pojawi się rezonans w szpitalu, czy przewiduje pan otwarcie neurochirurgii jako oddziału, czy nie. Ważne już coraz bardziej ludzie chorują na ten dosłup, to jest dopuszki Bejter, jestem, wiem, że jest dzisiaj jest oddział takowy. Zaskoczony jestem, sprawdzę, jak to się stało, że wylądowaliśmy w Stargardzie, gdzie rezonans mają, to będzie. A tak nawiasem mówiąc, ubolewam panie dyrektorze nad tym, że pan jakoś do tyłu się cofnął bardzo.
Takie były pytania.
Rozległ pan troszkę sprawę pana Parnowskiego i innych. To dla mnie tylko, ja nie mam żadną opinii czynić, tylko moją. Trochę nie tak. Jestem strasznie zdziwiony, panie dyrektorze, ponieważ pan jest bardzo blisko pani Kopacz w PO, jak mi wiadomo, i porozmawiać do pani, która z Gdańska, przed Gdańską mieszka, no to prosto, i myślę, że pan tutaj tą ścieżkę wykorzystuje, więc to pański dyrektor wszystko. Proszę.
Ubolewam nad tym, panie radny, ale osobiście nie znam pana Kopacz. No niemniej skorzystał z pierwszej lepszej okazji, aby uścisnąć dłoń pani minister. I jeżeli taka okazja się pojawi, to z tego skorzystam. Rezonans, no w Stargardzie od maja funkcjonuje rezonans, w końcach będzie chyba od września. To jest odpowiedź na to pytanie. Neurochirurgia, no nie ma gdzie, no cała powierzchnia szpitala jest zapotrzebowana, zajęta, trzeba by dobudować kondygnację, inwestować, a wiedzą Państwo, że środki z Narodowego Funduszu Zdrowia ledwo pokrywają bieżące funkcjonowanie, a nie starczają na inwestycje. No, inwestycje to trzeba gdzieś tam odkładać, z telefonu szukać pieniędzy ze środków unijnych. Natomiast ja miałem pomysł dotyczący kardiologii inwazyjnej, bo to nie wymaga dużej powierzchni. No ale wówczas no, dyrektorem Narodowego Funduszu, bo to był ten sam okres, jak rozmawiałem o urologii. No przecież wiecie Państwo, no, kto był dyrektorem Pomorskiego Działu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. No przecież były dyrektor szpitala w Kościerzynie, pan Mirosław Górski, tak? No i tutaj było przeciwko urologii, przeciwko kardiologii inwazyjnej, to nic tak nie, tylko w Kościerzynie. Przecież chyba rzecz oczywista, że nawet gdybym najlepiej znał pana Górskiego, zresztą znam i go szanuję, no ale bliższa koszula ciału i to chyba dla każdego jest proste i zrozumiałe, że to, co mogło się w tych latach, jak pan Górski był, zdarzyć, to się zdarzyło w Kościerzynie. Nawet nie w Gdańsku, nawet nie w Kwidzynie, nawet nie w Prebutach, nie w Lęborku, nie w Słupsku. I wie pan, no technologia, no to porozmawiajmy technicznie. No jeżeli ja mam fabrykę rowerów i mam zapotrzebowanie na 100 rowerów, to ja nie wyprodukuję 200 rowerów, tylko 100 za tyle, ile mi zapłacą. I jeżeli w pana i waszym, naszym imieniu fundusz wykupuje określonych usług 50, tak, to niech pan mi powie, kto do tej pozostałej 50 czy setki ma dopłacić. Za co tych pacjentów utrzymać? Szpital zadłużony jest szpitalem niebezpiecznym dla pacjentów, bo nie ma na sprzęt jednorazowy, na leki, na porządne wynagrodzenia. To jest trudne pytanie i naprawdę część tych pytań proszę kierować no nie do mnie. No ja nie jestem decydentem o podziale środków. My w niektórych obszarach mamy wolne moce. To jak powiedziałem, na okulistyce możemy jeszcze raz tyle zrobić. Na ortopedii kolejka wynosiła 6. 3 lata, zmniejszyła się do kilku miesięcy, 6-8 miesięcy. 6-8 miesięcy, ale tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia ekstra zapłacił za 100 operacji w ostatnim kwartale ubiegłego roku. I robiliśmy po 5 operacji dziennie, po 5 endoprotez. Także no tak to wygląda od strony technologicznej. No, ochrona zdrowia jest ważną dziedziną, ale wszyscy musimy sobie zdawać sprawę, że wszystko kosztuje i nie jest dziedziną bezkosztową. Nie jest dziedziną bezkosztową. A jakbym Państwu pokazał, bo szpital nie kupuje leków na receptę ze zniżką. Jakbym Państwu my kupujemy leki ze 100% odpłatnością, a niektóre leki potrafią kosztować nawet 10 tysięcy złotych. I ja muszę myśleć o wszystkich i czasami ten brak dostępności jest, ale on nie dotyczy stanu zagrożenia zdrowia bądź życia. Jeżeli pacjent może być leczony ambulatoryjnie, może poczekać, jest odsyłany. To jest prawda. To jest prawda. Ale to nie jest kazus chojnickiego szpitala. To jest problem ogólnopolski. Brak dostępności. Bo mówi się wszystkim i wszystkich się okłamuje, że w ramach ubezpieczenia zdrowotnego wszystko się należy o każdej porze, a to jest nieprawda. I Platforma też nas próbuje okłamywać, bo powinna wprowadzić bardziej ograniczony koszyk i dopłaty i może by problem się rozwiązał. I jeszcze jakieś pytanie Pani Rady Pan zadał? Dziękuję.
Pani Rada Robińska, proszę bardzo.
Niekoniecznie.
Powiedział Pan Dyrektor, że przyklapisków nie kupuje się tak jak jest różni na pęczki na streganie. Panie Dyrektorze, my zdrowia też nie kupimy. Na pęczki, na streganie, gluczykowych trzeba. Natomiast do dzisiejszego dnia ja osobiście byłam przekonana, że Pan Dyrektor jest pośrednikiem między społeczeństwem a Narodowym Funduszem Zdrowia, że ma Pan chociaż taką centymetr wpływu na to, że po prostu więcej osób znajdzie porady w różnych poradniach, a ja się tutaj dowiaduję, że to nie jest tak. Natomiast działalność poboczna, jaką są poradnie, jest po prostu tak odpychana i tylko ważne jest szpital, czy te oddziały zamknięte. Ja natomiast uważam jedną rzecz, że jako dyrektor to Pan ma akurat wpływ na to, co jest zatrudniane w tych poradniach, jaką mamy obsługę i to, że wchodząc na stronę internetową czytamy, z jaką dumą informujemy, że nasz szpital zajął trzecie miejsce w Narodowym Rankingu Szpitali, to gratuluję. Ale ja bym tak jeszcze chciała, Panie Dyrektorze, żeby z wielką dumą, radością i przyjemnością obsługiwała pacjentów. A Panu powiem dlaczego. Ostatnio pojechałam do poradni chirurgicznej, może to nie Pana obszar, ale ja Panu powiem. Pojechałam, elegancko została przyjęta, zrobiono mi operację, wycięto i powiedziano mi, że mam przyjechać za 2 tygodnie po wynik. Pojechałam, dowiedziałam się, że wynik nie ma. Pojechałam za 3 tygodnie, bardzo miła obsługa, bardzo miła Pani, poinformowała mnie, że wynik nie ma. Pojechałam o 4 tygodnie, spotkałam pracownicę szpitala, która kazała mi czekać w kolejce, ustawiła mi wśród pacjentów. Bardzo dobrze czekałam, żeby się dowiedzieć, czy jest mój wynik.
Ale wynik czego?
Wynik po prostu wycinka, który mi na poradni chirurgicznej wieszą. Dowiedziałam się po 45 minutach, że ta Pani jest tak mocno zajęta, że nie może mi udzielić i odszukać tego wyniku, że ja mam przyjechać albo przedzwonić. Nie, poinformowała, że mam przedzwonić. Na następny dzień podziękowała grzecznie po 45 minutach. Ja jestem do kongresa, a niechby przyjechała Pani z OB i teraz jeszcze niechby się cię najęła, by musiała zapłacić. Niech się nie pyta, ile czasu ona straci, ile ona zapłaci, a ta Pani nie ma czasu. Więc dzwonię na drugi dzień, Panie Dyrektorze, do tej poradni połączoną jest z oddziałem chirurgicznym. Nie, ja nie chcę z Wami rozmawiać z poradnią. Połączono mnie na ortopedię. Mówię, nie, ja chcę rozmawiać z poradnią chirurgiczną. Panie Dyrektorze, do dzisiejszego dnia nie mam wyniku, bo albo telefon milczy, albo mnie łączą w ogóle z poradnią. Taka jest obsługa Pana szpitala z poradnią. I Pan, w czasach komunistycznych, to kiedyś było tak, jak przyjechał, może się posłużę tutaj kawałem, przyjechał pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego na budowę i facet biega z taczką, a on zatrzymuje. Panie kolego, czemu Pan tak biega z tą taczką? Powie Pan, co mam tak zatwierdzał, że nie mogę taczki załadować, że przyjeżdża komisarz, pierwszy sekretarz PC. Przepraszam za wyrażenie, ale tak czasami jest w obsługach. Poza tym jest kierunku, ja jestem czy się leczyłam, czy nie, bo mnie zobaczy za dużo. Zmieniłam lekarza, panie dyrektorze, i nareszcie on się mnie pytał, gdzie pani chodziła, czy pani się na pewno doktoryzowała, leczyła. Powiedziałam, że tak, w szpitalu Konicy. W tej chwili jestem pod opieką medyka w Bydgoszczy. Zrobiono mi USG, bo w ogóle nie wiedziałam, że ja w ramach Narodowego Funduszu mogę mieć USG. Zrobiono mi biopsję i tak są traktowani pacjenci. Także wie pan, panu mnie ładnie, pięknie wszystko opierać, ale my tu na dole, jako społeczeństwo, wiemy, co się z tych pielęgniarek dzieje.
Dobrze, no więc z tym wprowadzeniem do parteru zarejestrowania nie będzie, szanowna pani radna. I jeżeli chodzi o moje kompetencje, to muszę się w 100% z panią zgodzić, że taki przypadek, jaki pani opisała, jeżeli on miał miejsce dotyczący zachowania personelu, jest zachowaniem nagannym i należy wyciągnąć wnioski, konsekwencje wobec pracowników, którzy się tego dopuścili, bo ja uczulam wszystkich pracowników szpitala, z lekarzami włącznie, na odpowiedni stosunek do pacjentów. I przyjmuję to do wiadomości, tylko prosiłbym o więcej danych, aby z takimi zachowaniami zrobić porządek, bo szpital chojnicki nie powinien być dumny z takich niegodnych zachowań. Każdego pacjenta trzeba szanować i to cały czas wpajam moim pracownikom i w większości przypadków odczujecie państwo pozytywne nastawienie pracowników do szpitala. Niestety jest tak, że czasami złe zachowanie jednej osoby rzutuje na pracę całej placówki i takie przypadki należy eliminować. Natomiast nie zgodzę się z panią odnośnie poradni specjalistycznych, bo zadajmy sobie pytanie takie, no dlaczego na przykład w Medikusie w Czersku nie ma poradni takiej, siakiej, owadzie? Dlaczego w samodzielnej, publicznej przychodni miejskiej w Czersku nie ma na przykład poradni kardiologicznej, endokrynologicznej? Ona może równie dobrze na takich samych zasadach działać jak poradnia w Chojnicach. Pacjenci nawet nie muszą jeździć do Chojnic. Tylko, szanowna pani radna, naprawdę nie ma na rynku kardiologów, endokrynologów. Czasami, czy się lubi, czy się nie lubi, no zatrudnia się specjalistę, który ma papier, a Narodowy Fundusz Zdrowia patrzy na papier. Też tak czasami bywa w życiu. Naprawdę. Szereg specjalistów, jak doktor Woźniak, na przykład neurochirurg wysokiej klasy z tytułem docenta, uprzejmy, miły dla pacjentów. No nie wszyscy lekarze tak są. Nie wszyscy my tacy nawet jesteśmy wobec siebie. Ubolewam nad tym, ale próbuję to poprawić. To jest moja rola. Tu się z panią zgadzam. Ale wy jako radni macie wpływ na to, aby poszerzyć zakres podległych wam przychodni wiejskiej, miejskiej. Przecież jest specjalistyczna poradnia ginekologiczno-położnicza. Jest rehabilitacja też z tego, co się orientuje. Tylko pytanie kluczowe. Znaleźć specjalistę. I myślę, że pan doktor Faryszczyński będzie miał jeszcze większe problemy niż ja, żeby takiego specjalistę znaleźć, bo gabinet na pewno znajdzie do takiej poradni endokrynologicznej, czy takiej, która nie wymaga sprzętu specjalistycznego. Ja nie mówię o ortopedycznej, gdzie jest rentgen wymagany, tak? Można o tym pomyśleć, no naprawdę, no to ja troszkę niesprawiedliwie się pani mnie ocenia. Pani mnie, mówiąc, że nie jestem łącznikiem i pośrednikiem Międzynarodowym Funduszem Zdrowia, a potrzebami lokalnej społeczności. To, co powiedziałem, no to kwoty mówią same za siebie, a więc ilość pieniędzy, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza dla szpitala chojnickiego na opiekę nad pacjentami naszego powiatu, w tym miasta i gminy Czerska również. To ona kilkakrotnie wzrosła od 2003 roku, czy tam drugie. Kilkakrotnie. Było 5 poradni, jest 34. Przyjmowano, robiono 20 zaś, robimy 50 zaś. Moglibyśmy robić 100. Ale by musiała wrócić składka, no przecież składka zdrowotna jest ograniczona, określona, jest tylko składkę Narodowy Fundusz Zdrowia dzieli. I dzieli po wszystkich szpitalach i